A więc z pewnym opóźnieniem z powodów technicznych witam wszystkich braci ze zboru Wola Krzysztopolska, dla których ta usługa dzisiejsza ma miejsce, a także wszystkich naszych słuchaczy, innych, którzy słuchają nas także na Facebooku. Dzisiaj temat zapowiedziany wcześniej, dwie matki, dwaj synowie. Taki będzie temat naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ obejmie on obydwie jego części. Powodem tego tematu jest to, jest jeden z braci, który łączy się w zborze Wola Krzysztopolska. Nie będę mówił, który z braci, widzę, że on jest, więc jestem ciekawy, czy pamięta, że kiedyś powiedział mi przy jakiejś okazji, że chciałby usłyszeć taki wykład związany z Galatów 4 rozdziałem, gdzie jest mowa o Sarze, Agar i ich dzieciach, wolna, niewolna. Wobec tego zakodowałem sobie to w pamięci. No i że różne tematy biblijne mnie także ciekawią. Pomyślałem, że kiedy będę miał usługę dla braci w zborze Wola Krzysztopolska, to na pewno sięgnę właśnie po ten temat, skoro taka sugestia od jednego z braci z tamtego zboru wypłynęła. Na przerwie porozmawiamy, czy ten brat pamięta, że mi to kiedyś powiedział. A więc dwie matki i dwaj synowie. To będzie nasz temat na obydwa nasze dzisiejsze wykłady. Jak już wspomniałem, Galatów 4 rozdział nas będzie interesował. Wersety 21-31. Może na początek sobie przeczytamy, żebyśmy przypomnieli sobie tę historię. Potem będziemy bardzo dokładnie te wersety analizować, odwołując się do różnych innych pomocnych wersetów, czy to Starego, czy Nowego Testamentu. A więc Galatów 4 od 21 do końca rozdziału. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś bracia, potem powiemy, że chyba jednak my zaś bracia miało być, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście, no albo jesteśmy, jeżeli będziemy mieli my na początku. Lecz jak on dziś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy synem wolnej. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Tak brzmią te fragmenty, ten cały fragment listu apostoła Pawła do Galatów. Będziemy po kolei to analizować, ale na początek pewne uwagi wstępne wprowadzające. Stary Testament, jak wiemy, zawiera różnego rodzaju obrazy, cienie, typy, jak my to nazywamy często, które kryją w sobie pewne prawdy Boga na temat Jego planu zbawienia w stosunku do ludzkości, przy czym w planie tym, w tych typach, w tych cieniach Starego Testamentu ważniejsza jest rzeczywistość, która jest w nich pokazana, a nie one same. One same są tylko obrazem, cieniem, zapowiedziem, typem, symbolem, możemy różnie to nazywać, ale ważniejsza jest oczywiście ta rzeczywistość. Tak jak drzewo, które rzuca cień na ziemię, słoneczny dzień, bardziej wyraźny nawet on, ten cień jest ważniejszy niż cień, który z tego drzewa pada na ziemię. Izrael cielesny i duchowy to są dwa kompletnie różne domy. Dwa odmienne charaktery. I chociaż z jednego Boga Ojca, ale z dwóch różnych matek. Dlatego te dwie matki, różne, odmienne, wolna, niewolna, będą dla nas bardzo, bardzo ważne. Mają one zupełnie inne zasady, według których się rozwijają. No i dzieci w wyniku tego są też odmienne. Tak odmienne, że dzieci jednej matki Paweł nazywa niewolnikami, a dzieci drugiej wolnymi. Chyba przyznamy wszyscy, że jest spora różnica między człowiekiem wolnym a niewolnikiem. Prawda? To można powiedzieć całe życie jest inne już dla kogoś wolnego, a dla niewolnika. Zanim przejdziemy do szczegółów, rzecz najważniejsza, w tym do wyjaśnienia jako przygotowanie do tych Galatów 4 rozdziału. Według Pawła, tak jak przed chwilą czytaliśmy, te dwie wspomniane kobiety, te dwie wspomniane matki oznaczają albo są typem, symbolem dwóch różnych przymierzy. On wprost tak pisze, prawda, że są to te dwa przymierza, z których Bogu rodzą się dwa różne rodzaje dzieci. Pytanie można zadać, dlaczego Bóg na obraz, na symbol przymierza wybrał kobietę, wybrał matkę? A to z tego powodu, że matka, kobieta, matka robi dokładnie to samo, co robią różne boskie przymierza, czyli rodzi dzieci. Bóg ma przymierza, z których ma takie czy inne dzieci. Rodzaj dzieci zależy od tego, jakie przymierze, z jakim przymierzem Bóg te dzieci będzie miał. W jaki sposób przymierze rodzi te dzieci? Zrozumiemy, gdy zobaczymy, co mieści się w tym typie kobiety, matki. No oczywiście, jak kobieta i matka, to i żona. W tym przypadku żona Boga. Bóg uważa różne swoje przymierza za swoje żony. Z których to żon ma takie lub inne dzieci, w zależności od tego, jaka jest ta żona. Jakie jest to przymierze, z którego te różne jego dzieci mu się rodzą, pojawiają. Zatem, co mieści się w kobiecie jako matce i żonie Boga w symbolu przymierzy? Otóż w tym się mieszczą przede wszystkim, punkt pierwszy, nauki i obietnice, które prowadzą do powstawania dzieci Bożych. Żeby nie być gołosłownym, bo ktoś powie, tak sobie mówisz, a to takie trochę wszystko naciągane. Rzymian 9 rozdział, mamy to wprost powiedziane, Rzymian 9 rozdział 6-8. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Widzimy końcówkę tego wersetu 8? On to próbuje wyjaśnić, że nie wszyscy są z Izraela i prawdziwym Izraelem, tylko dlatego, że urodzili się w odpowiedniej linii genealogicznej. Ale w wersecie 8 mówi, dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Mówi, że obietnica może mieć dzieci. Dzieci obietnicy są potomstwem. I te nauki, te obietnice, które rozwijają najwyższą klasę wieku Ewangelii, malutkie stadko, bo głównie o nich będziemy dzisiaj mówili, bo to oni są tymi dziećmi Sary, inne klasy nie są już pokazane w Sarze, więc ta główna klasa, malutkie stadko z wieku Ewangelii, to jeśli chodzi o nauki i obietnice ich dotyczące, które prowadzą do ich powstania, rozwijania i ostatecznie narodzenia się, to obietnica taka, trzy obietnice. Rozmnożę potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie. Każdy już widzi, że cytuję 1 Mojżesza 22, 17 i 18. Nie będę czytał, bo każdy to zna na pamięć. Ja tylko przypomnę te obietnice tam zawarte, które są właśnie tymi naukami, obietnicami prowadzącymi do powstania takich właśnie dzieci. A więc pierwsza, rozmnożę potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie, duchowa natura. Drugie, zdobędzie potomstwo Twoje bramy nieprzyjaciół Twoich, czyli pokona grzech. I trzecie, w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi. To są te trzy nauki, trzy obietnice, które rozwijają tę najwyższą klasę. Ale nauki i obietnice to nie wszystko, co mieści się w kobiecie matce. Tak, takiej typicznej, symbolicznej żonie Boga, z którą ma on takie czy inne dzieci. W tejże kobiecie mieszczą się także ci, którzy karmią tymi naukami, obietnicami innych. No bo wiadomo, że nie sztuka jest tylko doprowadzić do powstania, tak? Do spłodzenia jakiegoś dziecka. Trzeba to dziecko później jeszcze doprowadzić do jego narodzenia, trzeba go karmić, rozwijać. Zatem ci, którzy karmią tymi naukami i obietnicami, to także mieszczą się w tejże Sarze antytypicznej. Żeby znowu nie być gołosłownym, Galatów 4,19. Dzieci moje, pisze Paweł do Galatów, dzieci moje, znowu w boleściach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Paweł uważał się za, w tym przypadku, matkę, prawda? Tych, do których pisał, nazywa ich swoimi dziećmi. 1 Tesalonicjan 2,7. Popatrzymy sobie do kilku takich zapisów Nowego Testamentu, które w ten sposób mówią o różnych braciach. 1 Tesalonicjan 2,7. Ale to nie tu. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być... Tak dobrze mówię? 2,7. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być wielkimi w poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Tutaj Biblia Warszawska nawet dodała to słowo żywicielka. Otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Relacja znowu tej matki i dziecka. 1 Jana 2, tam będziemy mieli kilka fragmentów w tym pierwszym Jana. 1 Jana 2, werset pierwszy. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by to zgrzeszył, mamy orędownika, Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Tym razem Jan, uważający się za matkę tych, do których pisał i nazywa ich swoimi dziećmi. 12 i 18 werset jeszcze tego samego pierwszego Jana, drugiego rozdziału. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. I 18. Dzieci. Ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. No i 4:4, także pierwszy Jana. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. I 5:21, także Jana, ten sam cały czas pierwszy list Jana. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. No i jak już mamy tego Jana, to trzeci list Jana, czwarty werset, bo tam jest tylko jeden rozdział. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Dzieci moje żyją w prawdzie. Czyli widzimy, jak daleko, jak szeroko antydybiczna Sara obejmuje, prawda? Nauki i obietnice oraz tych, którzy tymi naukami, obietnicami się posługują, żeby doprowadzić do pastorowania dzieci bożych. Zatem w skład przymierza wchodzą zarówno elementy nieosobowe, nauki, obietnice, jak i elementy osobowe, ludzie, którzy się nimi posługują. Którzy głosząc nauki i obietnice Boga, rozpoczynają w innych duchowe życie, a gdy już to życie duchowe w innych rozpoczną, karmią ich następnie tymi naukami i obietnicami w celu ich dalszego rozwoju, no bo nie wiadomo, że nie można zakończyć na rozpoczęciu w kimś duchowego życia. Często mówimy, że ktoś kogoś przyprowadził do prawdy. Prawda? I to jest takie rozpoczęcie w kimś duchowego życia, przeprowadził do prawdy, do Boga, coś mu wykazał, pokazał, zwrócił uwagę. Karmienie i rozwijanie takiego dziecka odbywa się całe obecne życie. Tak długo, jak długo żyjemy po rozpoczęciu naszego duchowego życia z Bogiem, przez przyjście do Niego, przez Jezusa i poświęcenie się, to całe nasze życie następne to nasze karmienie przez różne osoby i rozwijanie. A narodziny następują dopiero przy zmartwychwstaniu. Cały czas pamiętajmy, że mówimy o Kościele. Czasami ja będę mówił my, no bo nas to samo to dotyczy, ale stricte mówimy o członkach małżeńskiego statka i gdy będę mówił o zmartwychwstaniu i to pierwszym, to wiadomo, że mowa jest o nich. Tu przy okazji tego zmartwychwstania chciałbym odnieść się do pewnego błędnego poglądu, który dominuje wśród chrześcijan. Powszechnie, jest to bardzo, bardzo powszechne. A na czym to polega, ten błąd dominujący? Że uważają się za ponownie narodzonych już w tym życiu. Wbrew przekonaniu tych ludzi, nikt z nich w tym życiu nie jest ponownie narodzony. Każde życie zaczyna się zawsze od spłodzenia. Potem mamy ileś etapów rozwijania się takiego dziecka Bożego, rozwijanie jego charakteru na podobieństwo Boga, Chrystusa i innych braci, którzy takim mogą być przykładem i wzorem. I dopiero na końcu dochodzi do narodzenia. Nie można rozpocząć duchowego życia, czyli jak gdyby innego życia niż to, które do tej pory dany człowiek prowadził i od razu od narodzenia już jest gotowy. Nie tak łatwo, nie tak szybko. Na potwierdzenie tego zacytuję słowa naszego Pana z Jana 3:8 z jego słynnej, znanej wszystkim rozmowy, ale pomimo tego, że ta rozmowa jest wszystkim znana powszechnie, to ci, którzy twierdzą, że są ponownie narodzeni, nie zwracają uwagi na to w ogóle, co w tej rozmowie Jezus mówi. Ja tylko jeden werset, nie będę całej rozmowy czytał, prawda, Nikodema z Jezusem, bo o nią chodzi. Tylko Jana 3:8. Kiedy Nikodem był zdziwiony różnymi słowami wypowiadanymi przez naszego Pana o tym duchowym życiu, prawda, narodzenie się z wody, narodzenie się z ducha, to w wersecie 8, tak, czyli Jana 3:8, nasz Pan mu tłumaczy, jak to jest z tym narodzeniem z ducha. I mówi tak. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Czy widzimy, co to jest powiedziane? No, myślę, że my widzimy. chrześcijanie inni też widzą, bo umieją czytać. To nie jest żaden, żaden typ, ani ciemna mowa, żadna symbolika. Wprost mówi, że ten, kto narodził się z ducha, to jest tak jak wiatr. Jest tak samo z nim. Czyli nie wiadomo skąd przychodzi, nie wiadomo dokąd idzie, czuć tylko siłę działania. Czyli istota duchowa jest potężna w swoim działaniu, tak jak wiatr. Wiemy, co wiatr potrafi zrobić. Szczególnie w ostatnich czasach te wiatry się coraz bardziej nasilają, ale nikt nie widzi, jak on się zbliża, ani nie widzimy, w którym kierunku on odchodzi. I tak samo jest z tymi, którzy narodzili się z ducha. Czyli są bracia chrześcijanie, którzy widzą się wzajemnie w tym życiu, rozmawiają, na przykład z nami mogą rozmawiać, twierdzą, że są narodzeni z ducha, ponownie narodzeni, a jednocześnie są dla siebie widoczni, nie są podobni do wiatru. Gdyby tylko zwrócili uwagę na to, co nasz Pan powiedział o podobieństwie narodzonego z ducha do wiatru, to by sobie myśleli, że chyba to jeszcze nie jesteśmy narodzeni, skoro nie jesteśmy jak wiatr, tylko jesteśmy widoczni. To taka dygresja, bo to jest powszechne wśród chrześcijan i nawet czasami słyszę o ponownym narodzeniu wśród chrześcijan, którzy troszeczkę więcej coś rozumieją niż tylko ten ogół średni, który rozumie no prawie nic, bo co rozumie tak zwany nominalny chrześcijanin, poza tym, że wierzy, że istnieje Bóg, choć nawet z tym czasami mogą być problemy, bo czasami zachowanie takich ludzi wcale nie potwierdza, że wierzą w Jego istnienie. Ci, których Bóg używa do zapoczątkowania w innych nowego umysłu, woli, serca, dawniej automatycznie wiązało się to ze spłodzeniem z ducha. Dzisiaj nie następuje spłodzenie z ducha, ale metoda jest taka sama. Też są niektóre osoby przez Boga używane, żeby zapoczątkować duchowe życie w innych ludziach, którzy do tej pory duchowo nie żyli, no bo nie zdawali sobie sprawy z tego czy owego. Więc ci, których Bóg używa do zapoczątkowania nowego życia w innych, stają się dla tych innych ich ojcami. No bo jak gdyby spłodzili ich, prawda, do tego duchowego życia. Doprowadzili do powstania takiego życia w tym. 1 Koryntów 4,15 chciałbym zacytować przy tej okazji, ponieważ on pokazuje to bycie ojcem przez niektórych, tutaj w tym przypadku będzie chodziło oczywiście o Pawła. Przy okazji Biblia Warszawska źle to tłumaczy. Kto się posługuje Biblią Warszawską, niech zobaczy, jak często niezdarne są tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Im więcej czytam, używam jej on dlatego, że mam tu dużo komentarzy. Zacząłem jej używać dlatego, że chciałem jakiś przykład współczesny. A Biblia Gdańska była dla mnie zbyt stara, chociaż ją początkowo długo sam używałem. Potem przeszedłem na Biblię Warszawską, no ale nie miałem wtedy żadnego wyboru. Dzisiaj bym przeszedł na UBG, bo wydaje mi się, że z takich popularnych przykładów to chyba oni są najlepsi. W każdym razie dużo, dużo lepsi niż Biblia Warszawska, która no, jest nieprofesjonalna zupełnie. No chociażby na 1 Koryntów 4,15. Możemy tutaj przeczytać słowa Pawła do tych braci tak. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak, i czytam według Biblii Warszawskiej na razie, to jednak ojców macie niewielu. To ojców, jednak ojców macie niewielu, to co on sugeruje tym tłumaczeniem przekład Biblii Warszawskiej? Że chociaż nie macie tych ojców zbyt wielu, to ale kilku macie. Nasz Paweł mówi, zupełnie o to nie chodziło i wystarczy zobaczyć do innych przykładów. Inne przykłady rozumiemy. Nie wiem, jak to jest, że tłumacze jednych przykładów rozumieją Grekę, a drudzy nie rozumieją. Oprócz tego logiczne myślenie trzeba włączyć, jak czasami może jest dwuznaczność i wynika. Pawłowi przecież nie chodziło tutaj o to, że macie 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, bo przecież on też nie wyliczył, że ma 10 tysięcy. On pokazuje, że jeśli chodzi o nauczycieli, tych, którzy was później będą kształtować, czyli innymi słowy o wasze matki, które będą was później karmić, to możecie mieć nawet 10 tysięcy tych matek. Bardzo wielu różnych nauczycieli, ale ojców, mówi, nie macie wielu. On tak powiedział, ojców nie macie wielu. W nawiasie można byłoby powiedzieć, bo macie tylko jednego. Ktoś jeden przeprowadził was do prawdy. Ktoś jeden zapoczątkował was duchowe życie. Dlatego też możecie mieć nauczycieli, matek bardzo, bardzo wielu, ale ojców nie będziecie mieli wielu. I on potem w innym miejscu, prawda, to nawet napisze, wszak ja was, no to jest zrodziłem, powinno być spłodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. I on się sam tutaj do tych braci przyznaje, że to on jest ich tym duchowym ojcem. No i powinno być tak, że kto dba o dokładność swojej Biblii, to może sobie tutaj poprawić. To jednak ojców nie macie wielu. Tak powinno być. On tu kontrastuje wielość nauczycieli, czyli matek, innymi słowy, później wychowujących, od tego pierwszego, który zapoczątkował w kimś duchowe życie. Nie macie ich wielu, bo macie tylko jednego, a nie ojców macie niewielu, czyli kilku. Tyle, jeśli chodzi o 1 Koryntów 4,15. Jeszcze za 2-3 wersety, które mówią o tym samym. 1 Tymoteusz 1,2. Teraz się tam przeniesiemy do 1 Tymoteusza 1:2 i tam czytamy. Do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Nazywa go umiłowanym synem, bo Paweł go naprawdę przeprowadził. Paweł w nim rozpoczął jego duchowe życie. Paweł jest jego duchowym ojcem. Tytus 1:4. Czyli zaraz troszeczkę dalej. Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. Łaska i pokój od Boga Ojca i tak dalej. Te pozdrowienia, chodzi o to nazywanie ich synami. No i weźmy sobie jeszcze Filemona, 10 werset, bo tam jest tylko znowu jeden rozdział. Proszę Cię za synem moim Onezymem, którego zrodziłem, powinno być lepiej spłodziłem, w więzieniu. I znowu się Paweł przyznaje do kolejnego swego syna. I w więzieniu nawet miał syna. Ktoś powie, o, ten Paweł prowadził, rozwiązał życie. Nawet jakby w więzieniu te dzieci miał, tak? No, nie ma na myśli literalnych dzieci, tylko miał, to wszystko są jego duchowe dzieci. Myślę, że Paweł tych dzieci miał bardzo, bardzo wiele, których spłodził, których doprowadził do powstania. Więc ci, którzy przyprowadzają kogoś do prawdy, stają się ojcem tej osoby. A ci, którzy następnie są używani przez Boga do karmienia naukami, obietnicami, są matkami dla tych już, tak, powstałych, spłodzonych dzieci Bożych. Wiele osób, wielu braci jednocześnie pełni te dwie role. W przypadku małżeńskiego statka w obydwu tych rolach występują jako część antytypicznej Sary. Są Sarą, matką. Zapoczątkowują życie, dbają o rozwój tego życia w takim dziecku. Paweł na przykład był zarówno ojcem dla wielu, a co myślimy, że potem Tymoteusza czy Onezyma, o których mówi z imienia, porzucił, prawda? Już nie dbał o ich rozwijanie? Nie, potem stał się dla nich częścią autentyficznej, już nie tylko, nie był tylko ojcem, który w nich rozpoczął życie duchowe, był także ich matką, ale już niekoniecznie on tylko. Dlatego mówi, że może się mieć 10 tysięcy nauczycieli matek, bo na pewno inni też mieli swój udział w nauczaniu, w wychowywaniu Tymoteusza, czy Onezyma, czy którykolwiek innych, których Paweł doprawdy przyprowadził. Tyle jeśli chodzi o ten taki jak gdyby wstęp, zanim za Galatów 4 rozdział się weźmiemy po kolei i możemy wobec tego przejść do tego Galatów 4 rozdziału i rozważyć sobie poszczególne wersety, co one tam mówią. Radzę, żeby wszyscy mieli swoje Biblię przy sobie, śledzili to ze mną, odwołali się do różnych rzeczy, bo będziemy czasami w niektóre wersety dosyć głęboko zaglądać. Ja czasami ktoś się będzie nawet skorygować, tak jak 1 Koryntusz 4:15 przed chwilą. Jeśli ktoś nie ma dobrego przykładu, tylko na przykład Biblię Warszawską, to warto, żeby sobie też właśnie tam 1 Koryntusz 4:15 zakodował, że nie ojców macie niewielu, tylko że macie niewielu ojców, czyli niezbyt, nie więcej niż jeden. Więc przechodzimy do Galatów 4 i od 21 rozpoczynamy nasze rozważania. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Czujemy tutaj ironię w słowach Pawła? Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem. Niektórzy Żydzi chcieli być pod zakonem. Nawet może niektórzy poganie myśleli, że trzeba po ten zakon wejść. Prawda? A tu głównie chodziło o Żydów. Z nimi była ta przeprawa główna Pawła. Bo w wersecie 10 i 11 wyżej, gdybyśmy wyżej zobaczyli, to zobaczymy, że on tam pisze do Żydów, no, karci ich. Za co? Zachowujecie dni, miesiące, pory i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Bo chcecie nadal być niewolnikami przymierza zakonu, które nikomu nic nie dało, a wy nadal chcecie tą drogą iść i kontynuować to. Wobec tego, skoro tak bardzo właśnie mówi wy, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, no bo upierają się przy kontynuacji różnych zapisów zakonu, Paweł mu udowadnia, że oni są z tego uwolnieni. Czy nie słyszycie, co zakon mówi? No i myślę sobie, odwołam się do zakonu. Tu pewnie mówiąc o zakonie ma na myśli pięcioksiąg, bo zwykle Żydzi nażywali tak pięcioksiąg Mojżesza tymże zakonem. To na przykład wynika z Łukasza 24:44, ale nie będę tam zaglądał, może sobie samemu tam zajrzeć, że pięcioksiąg wyraźnie tam jest nazywany zakonem. I skoro chcecie być pod zakonem, czy tak dobrze go znacie, bo aż chcecie pod nim być w dalszym ciągu, próbować uzyskać życie wieczne, aprobatę ze strony Boga pod zakonem, przez jego wypełnianie, jeżeli tak chcecie, czyli dobrze go znacie, no to czy nie wiecie, co tam możecie przeczytać? No i odwołuje się do pewnego obrazu z tego pięcioksięgu, z tego zakonu, żeby im przybliżyć pewien obraz, żeby na podstawie tego obrazu pokazać im różnicę między zakonem i tym, co On może stworzyć, dać człowiekowi, zrodzić, no a tym, co Jezus oferuje, uwalniając ich od zakonu. I werset 22. No bo to był właśnie to taki wstęp. Ironiczny lekko, prawda? Widzimy, że Paweł czasami stosował ironię wobec pewnych osób. Napisane jest bowiem, czytam już 22, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Przywołuje tutaj Abrahama i jego dwóch synów, z niewolnicy i z wolnej. Biorąc pod uwagę jego dalsze wyjaśnienia, Abraham to Bóg. Ale mamy także pewien werset w Biblii, to też z tego samego autora Pawła, który wyraźnie stwierdza, że Abraham to Bóg. Niestety, tłumacze mają problem z różnymi tłumaczeniami. Ma na myśli Rzymian 4,17. Cofnijmy się do Rzymian 4,17. Tam Paweł napisał, że Abraham jest typem, symbolem Boga. Ale zrobił to tak, że tłumacze nie wiedzą, co z tym zrobić i tworzą różne przedziwne wersje. Ja podam tu kilka, mam trzy przepisane z różnych przykładów biblijnych, czyli Rzymian 4,17. Niech każdy zobaczy do swoich Biblii, którą się posługuje, którą najbardziej ceni i zobaczy, jaki mają problem ze stwierdzeniem Pawła. Gdyby rozumieli literaturę prawdy, gdyby chociaż troszeczkę wiedzieli coś na ten temat, to łatwiejko by sobie poradzili z tłumaczeniem tego fragmentu. Ale oni nie wiedzą, więc zobaczmy, co kombinują. Rzymian 4,17. Jak napisano, ustanowiłem cię, ja czytam, dam razu trzy przykłady. UBG. Chodzi o ten fragment o ustanowieniu ojcem wielu narodów, wielu ludów i tak dalej. UBG. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył. Biblia Tysiąclecia. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga, jemu on uwierzył. To chodzi o to pierwsze zdanie, o ten fragment. I Biblia Warszawska, najgorsza ze wszystkich, no bo właśnie po tym wykładzie to już całkowicie, jak się spotkałem, zderzyłem z kilka razy z takimi tłumaczeniami, no to po prostu zwątpiłem już w ogóle w fachowość tego przekładu. Bo co Biblia Warszawska tu pisze? Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał. To była zapewniona, już w ogóle nie wiadomo, do czego jest. Skąd tu się wzięło zapewniona? Co zapewniona? Bo te UBG chociaż jakiś sens mają. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył. Okej. Okay. Biblia Tysiąclecia też dodała słowo oblicze, no ale jeszcze nie robi czegoś nielogicznego. Nie można powiedzieć, że nie wiem, o co chodzi. Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga, jemu on uwierzył. No to jakoś ma to sens, chociaż oblicze słowo w Grece nie występuje. Zostało dodane przez tłumaczy Biblii Tysiąclecia, bo nie wiedzieli, jak przetłumaczyć jedno słowo. Zaraz do tego słowa dojdę. A Biblia Warszawska, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał. Co zapewniona przed Bogiem? To w ogóle nie krzyczył, nie przełatał. Kody, no wiadomo, kody moje ulubione, najczęściej trzeba im dać. One kody tłumaczą dosłownie i się nie martwią. I tak powinno być. Nie wiesz, jak przetłumaczyć biblijny tekst, przetłumacz dosłownie i tak zostaw. A ci, którzy będą badać, niech wnikają, o co tu chodzi. A nie ty interpretujesz im coś, stworząc albo brak całkowicie logiki, tak jak Biblia Warszawska, no albo dodając elementy inne, które nawet jeśli nie są nielogiczne, to w niczym nie pomagają. Więc kody. Dosłownie. Jako ojca wielu narodów położyłem cię naprzeciw, któremu uwierzył Boga. Tak to jest dosłownie. I to problemem jest jedno słowo. Grecki przyimek katenanti. Katenanti. Ten katenanti znaczy bezpośrednio naprzeciw. I w jedynych i czterech innych miejscach Nowego Testamentu, w jakich występuje, bo w sumie występuje w pięciu miejscach, tutaj, tak, w Rzymian 4,17 i w czterech innych miejscach. Więc w jedynych innych czterech pozostałych miejscach Nowego Testamentu, zależnie od przykładu, jest tłumaczone jako naprzeciwko przed. No i podam z tych czterech dwa, żebyśmy zobaczyli, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wytropili całe cztery. Marek 11,2, to żebyśmy zobaczyli sens znaczenia tego przyimka. Marek 11,2. Nasz Pan mówi do uczniów: idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle i tak dalej. Idźcie do wioski, która jest przed wami. To przed wami, tam jest to przed Katenanti. No to naprzeciw was. Doszliśmy do tej wioski, ona jest przed wami, idźcie i tam znajdziecie to ośle. Albo też Marek 12,41. Jeszcze wezmę tutaj, bo to jest po sąsiedzku. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał i tak dalej. Usiadł Jezus naprzeciwko skarbnicy. Czyli po drugiej stronie, vis-a-vis, miał tą skarbnicę. Jak ktoś chce, może sobie zobaczyć jeszcze Marek 13,3 oraz Łukasz 19,30. Tam są te pozostałe dwa wersety z tym przyimkiem katenanti. A ja już nie będę czytał, bo mówią tak samo. W każdym razie, jak widzimy z tego, znaczenie przyimka to jest naprzeciw, bezpośrednio przed, po drugiej stronie, a na pewno nie zapewniona przed. Po co to zapewniona przed Biblii Warszawskiej? Do czego jest? Przy czym Rzymian 4,17, to co tutaj czytamy, jest to jedyny przypadek w całym Nowym Testamencie, gdzie ten przyimek katenanti użyty jest w odniesieniu do relacji między osobami. Bo wszystkie pozostałe cztery mówią o fizycznej przestrzeni. Przyimek fizycznie użyty. Wioska leżąca przed wami. Jezus siedzący naprzeciwko skarbnicy albo przed skarbnicą. Najlepsze w tym tłumaczeniu są oczywiście kody, chociaż dla lepszej składni mogliśmy zmienić lekko szyb wyrazów. Raz jeszcze powtórzę, jak mówią kody. Jako ojca wielu narodów, albo ludów w sumie, chyba to jest w kodach. Jako ojca wielu ludów położyłem cię naprzeciw, któremu uwierzył Boga. Każdy czuje, że to chyba składnia, ta pewnie oryginalna grecka, nie jest najlepsza. Byłoby lekko przedstawić wyrazy. Jako ojca wielu ludów położyłem cię naprzeciw Boga, któremu uwierzył. Paweł mówi, że położył cię, Abrahama, do Abrahama się zwraca, naprzeciw Boga. I teraz powstaje pytanie, jak rozumieć to, że Bóg położył Abrahama naprzeciw Boga? Jako ojca wielu ludów, narodów. Tak? Vis-a-vis. Gdyby znali literaturę prawdy, a mniej więcej chyba słyszeli je w różnych obrazach, no ale trudno. Jak gdyby znali, to by się szybko zorientowali, że jedyne poprawne tłumaczenie w tym przypadku, że Bóg Abrahama położył naprzeciw siebie, po drugiej stronie, vis-a-vis, to, że jedyne poprawne tłumaczenie to jest, że on go położył tak jak Boga. Na podobieństwo Boga. Zamiast Boga, jako jego obraz, zastępstwo, symbol, cień. No po drugiej stronie, ja tu nie występuję, ty wystąpisz zamiast mnie, naprzeciwko mnie cię stawiam i ty jesteś jak gdyby moim odbiciem w tym przypadku. Więc jak się to poprawnie przetłumaczy, to tenże fragment powinien brzmieć następująco. Jako ojca wielu ludów położyłem cię, tak jak Boga, albo na podobieństwo Boga, albo zamiast Boga, któremu uwierzył. I to jest powiedziane w Biblii pod zamknieniem. Sam Bóg wyjaśnia, że użył Abrahama jako typu samego siebie. Jako typu samego siebie. Więc tyle komentarzy, jeśli chodzi o ten Rzymian 4,17. Myślę, że zrozumieliśmy, o co tam chodziło i że mamy dodatkowy dowód, taki nie tylko na zasadzie logicznej dedukcji z wywodów Pawła z Galatów 4 rozdziału, ale z Rzymian 4,17 dosłownie mówi o tym, że Abraham był postawiony przez Boga jako jego obraz, typ, cień vis-a-vis samego siebie. Bóg jest ojcem cielesnego i duchowego Izraela, urodzonych w dwóch różnych okresach wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Z dwóch różnych matek, przy czym jedna matka, Sara, pozostawała bezpłodna i to nie tylko przez okres rodzenia dzieci przez tą drugą, wiek przez wiek żydowski, tak, służąca Hagar na sugestie samej Sary miała to dziecko, ale tak naprawdę Sara była bezpłodna jeszcze wcześniej, bo od obietnicy Abrahama, która była złożona w okresie patriarchów, a tam potem jeszcze do wieku żydowskiego było około 400 lat od tego momentu, czyli Sara była bezpłodna przez tę część wieku patriarchów, od kiedy obietnica została złożona, aż do do wieku żydowskiego i przez cały wiek żydowski, bo dopiero z początkiem wieku Ewangelii zaczęła rodzić. Werset 23. Lecz ten, który urodził, lecz ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. To pokazuje różnicę w sposobie przyjścia na świat obydwu synów. Jeden urodził się według ciała, a drugi według obietnicy. Co to znaczy, jeden urodził się według ciała? Zapewne oznacza jego normalne narodzenie się jako dziecka, jako człowieka. Bez potrzeby boskiej interwencji, bez potrzeby cudu. Co pokazuje w antytypie, w tym przeznaczeniu, że Bogu dużo łatwiej było doczekać się Ismaela, narodu żydowskiego, niż doprowadzi do powstania duchowego Izraela, szczególnie w jego klasie malutkiego statka. Że aż potrzebna była interwencja Boga, no chyba się nie dziwimy. Widzimy, jak długo czasu zajęło, żeby Izak, klasa malutkiego statka, się znalazła i urodziła. Prawie 2000 lat to zajęło. Wersety 24-26. Teraz trzy od razu łykniemy. A to jest powiedziane obrazowo, tłumaczy dalej Paweł. Oznaczają one, te dwie kobiety, dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. O, mamy tutaj taką typologię Pawła, ile on tu symboli wprowadził, prawda? Mówiąc, że te różne symbole oznaczają te same rzeczy. To jest to. Także chwilę teraz zatrzymamy się przy tych trzech wersetach. A to jest powiedziane obrazowo, tak zaczyna on te trzy wersety, alegorycznie albo typicznie. Według apostoła sprawy związane z żonami i synami Abrahama zostały przez Boga wykorzystane jako obraz, typ, alegoria innej rzeczywistości. To, co mówiłem na początku o typach Starego Testamentu. I ta rzeczywistość pokazana w tych typach jest o wiele ważniejsza niż sprawy typiczne. W naszym przypadku to, co pokazane jest w żonach Abrahama i ich synach, jest o wiele ważniejsze niż prywatne sprawy domu Abrahama. Że on ma dwie żony, że miał synowie, że jeden syn wyśmiewał się z drugiego, że musiał jednego z łatwem odprawić. Okej, też ciekawa historia jako historia, ale gdyby to miał być koniec, to prawdopodobnie byśmy o tym w ogóle w Biblii nie mieli. Bo dla kogo to potrzeba? Komu to potrzebne? Różne rodzinne, wewnętrzne sprawy. Ale Bóg wykorzystał te rodzinne, wewnętrzne sprawy, żeby pokazać coś o wiele, wiele głębszego. Dlatego one pobiegły w ten, a nie inny sposób. To, że Biblia, a szczególnie Stary Testament, zawiera różne typy, nie jest obce nawet tym chrześcijanom, którzy nie znają dokładnie literatury braci Russella czy Johnsona. Z oczywistych powodów nie rozumieją oni oczywiście większość tych typów, no bo nie znają tej literatury, ale sama idea pewnych typów obrazów w Starym Testamencie jest im znana. Przeczytam na potwierdzenie komentarz z Wikipedii, nie trzeba daleko szukać. Wystarczy otworzyć Wikipedię i poprosić przeczytać o ich komentarz na temat ofiarowania Izaaka. I co możemy w Wikipedii na temat ofiarowania Izaaka przeczytać? Posłuchajmy, to jest ciekawe. To dobre dla tych, którzy mówią, że wy tam od tego Johnsona to macie różne tylko typy, takie powymyślane na siłę. No, zobaczmy, co Wikipedia pisze o ofiarowaniu Izaaka. Cytuję. Nowy Testament interpretuje ofiarowanie Izaaka jako świadectwo wiary Abrahama. Ojcowie Kościoła, tacy jak Klemens Aleksandryjski i Tertulian, interpretowali je jako typ ofiary Chrystusa. Podkreślam słowo typ, to nie jest ode mnie, to jest z Wikipedia. Tam tak napisane jest, że Klemens Aleksandryjski i Tertulian interpretowali je jako typ ofiary Chrystusa. Związanie Izaaka było interpretowane jako zapowiedź ukrzyżowania Jezusa. Chrześcijańscy pisarze odnotowywali paralelę, czyli równoległość, między obiema historiami, w której Abraham był odnoszony do Boga Ojca. Czyli jako traktowany jako jego typ, który poświęcał swego jedynego syna. Izak, niosący drewno na ołtarz na wzgórzu Moria, był znowu typem, po raz kolejny, typem Jezusa niosącego tam krzyż. A baran składany w ofierze symbolizował, albo był typem, symbolizował ukrzyżowanie Jezusa. Odnotowywana jest także zbieżność trzech dni, bo tam trzy dni szedł, tak, z Abraham z Izaakiem, w obu historiach i zbieżność miejsca na wzgórze w Jerozolimie. Kto nie wierzy, może sobie otworzyć swoją Wikipedię w wolnej chwili i poczytać. Do tego dorzucę jeszcze komentarz z Biblii wydawnictwa Świętego Wojciecha do Jana 8,56. W Jana 8,56 możemy przeczytać, że Abraham oglądał dzień Jezusa i się cieszył. No i komentarz w końcu nominalnej, prawda, z nominalnego chrześcijaństwa Biblii wydawnictwa Świętego Wojciecha, komentując słowa, że Abraham oglądał dzień Jezusa i się cieszył, tak daje komentarz od siebie. Abraham oglądał Jezusa za swego życia w wydarzeniach typicznych, jak na przykład urodzenie Izaaka. A skoro dają jak na przykład urodzenie Izaka, to dopuszczają jeszcze, że pewnie inne też wydarzenia są takie typiczne, bo na przykład. I używają terminu w tym przypadku przymiotnika typiczny. Dobra odpowiedź dla tych, którzy twierdzą, że typy to tylko od Johnsona. Dobrze, że mamy te typy od Johnsona. Trzeba tu to Russell też należy wyjaśnić. Od braci Russella i Johnsona, od obydwu. To chyba Johnson znacznie więcej tych typów wyjaśnił, a to z tego powodu, że jego usługa przypadła na okres, kiedy miał świecić księżyc. Wobec tego księżyc Stary Testament był ważniejszy w okresie Epifanii, w którym jemu przyszło służyć Bogu. I teraz wchodzimy głębiej do tych trzech fragmentów, czyli wersety 24-26. Bo on tutaj nam, Paweł mówi, czytaliśmy, że Hagar i Sara oznaczają dwa przymierze. Czyli Hagar przymierze zakonu, a Sara przymierze Sary. Albo czasami zwane łaski. No ale niech trzymajmy się przymierze Sary, bo niech będą te dwie kobiety. I jednocześnie nam mówi, że Hagar, tak, to góra Synaj. Czyli mamy kolejny obraz. Mówi, Hagar jest pokazana nie tylko w jednej z żonie, w jednej z tych kobiet Abrahama, ale także pokazana w górze. Tak? A góra, wiemy, to symbol królestwa w Synaju. Ta druga góra, która w Biblii występuje i reprezentuje maluczkie stratko, czyli Syjon, nie jest tutaj wymieniona przez Pawła, ale zasugerowana przez analogię. Możemy ją o niej znaleźć gdzie indziej w Biblii, gdzie ona jest kojarzona z maluczkim stratkiem, więc Izajasz 60:14, żeby się cofnąć do Starego Testamentu, Izajasz 60:14. Przyjdą także do Ciebie schyleni nisko synowie Twoi gnębicieli i wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Cię nazywać Grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. A z Nowego Testamentu, żebyśmy mieli jeszcze stąd świadectwo, objawienie 14:1 również tę górę wiąże z maluczkim statkiem. I widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Baranek, na górze Syjon, a razem z nim całe maluczkie statko. A więc Hagar i Sara to dwa przymierza. Potem albo dwie góry. Jedna z Synaj, druga Syjon. No i mało tego. Jeszcze kolejny obraz na to samo. Mówi, to także jeszcze miasta reprezentuje. Miasto było uważane za matkę swoich mieszkańców. Miasto jest w Biblii symbolem rządu. Jest zorganizowane. Miasto bez organizacji nie będzie istniało, prawda, na dłuższą metę, bo to wiadomo. I usługi dla ludzi, dostarczenie żywności, higiena, kanalizacja, no wszystkie, ochrona. Więc jest to, musi być bardzo, bardzo zorganizowane. Więc miasto to symbol rządu. I mówi, że ta Hagar, ta góra Synaj, to jest teraźniejsze Jeruzalem. Kolejny, czy gdyby trzech używa różnych obrazów na to samo. Teraźniejsze Jeruzalem, czyli Żydzi pod władzą nauczonych w piśmie faryzeuszy Sanhedrynu. Obecne, teraźniejsze Jeruzalem. Ale też mówi o innym Jeruzalem, które jest odpowiednikiem tej drugiej kobiety, tak? Sary. Albo z góry Syjon. Mówi, że jeszcze jest w górze, tak inne, niebiańskie Jeruzalem. W objawieniu 20 i ono jest matką nas wszystkich, mówi Paweł, czyli znowu ma na myśli siebie, no i współbraci z tej samej klasy maluszkiego statka. W objawieniu 21:2 możemy przeczytać, że to miasto drugie, Jeruzalem, po przygotowaniu, po zakończeniu jego przygotowania, wstąpi na ziemię jako wieczna nowa forma rządów Królestwa naszego Pana. Objawienie 21:2. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, nie to stare, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Czyli zobaczmy, jakimi w sumie skomplikowanymi i wielorakimi symbolami posługuje się Paweł. Bo w sumie trzema różnymi na oznaczenie tej samej rzeczy. Przeczytajmy ten fragment raz jeszcze, teraz kiedy już wiemy, że mamy Hagar i Sarę, mamy przymierza, mamy góry i mamy miasta. To już teraz wszystko będzie nam się lepiej to odbierało. Więc czytamy te trzy wersety teraz jeszcze. Od 24, Galatów 4, 24 do 26. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one, te dwie kobiety, dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra, Synaj w Arabii. Tak, w nawiasie nie ma tutaj tego Synaju, ale wyjaśnili, Syjonu, przepraszam, ale mu wyjaśniliśmy, że gdzie indziej Biblia o tej drugiej górze też mówi. Paweł tutaj tylko jedną wspomina. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, a więc inne od tego teraźniejszego, jest wolne i ono jest matką naszą. Jeruzalem jest naszą matką, Sara jest naszą matką, góra jest też naszą matką, albo nas pokazuje jako gotowy produkt. Potrójna symbolika apostoła Pawła. Hagar, czyli przymierze zakonu, on tutaj w tym fragmentach mówi, rodzi w niewolę. Co to znaczy rodzi w niewolę? Rodzi w nakazy i zakazy zakonu. To jest niewola. To ci wolno, a tego nie wolno. To nie jest niewola? Wszystko powinno być wolno. Co to za ograniczenia? Tam możesz wejść do tego pokoju, a to pokój nie, to jest tylko dla pana i pani. No i może dzieci tylko pana, pani. Tam ci nie wolno wchodzić, na przykład w służbie. Niewolniko, prawda? I dlatego nazwana jest, że ona rodzi w niewolę. W nakazy i zakazy zakonu, które ograniczają strasznie człowieka. No bo, ale muszą. Muszą. Na tym polega natura zakonu. A w przypadku grzesznego człowieka mógł go tylko w najlepszym wypadku potępić. Ale nigdy nie doprowadzić do życia wiecznego, bo się nie nadają, żeby doprowadzić grzesznego człowieka do życia wiecznego. Rzymian 8 rozdział. Zaglądamy. Rzymian 8 rozdział. Werset 15. Rzymian 8, 15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym w łamę Abba Ojcze. To kontrastuje to, co byli Żydzi do tej pory wcześniej, albo ci, którzy przychodzą, żeby nie stawali się tymi samymi niewolnikami, co byli Żydzi do tej pory pod zakonem, tylko i żeby się bali, tak, bali się konsekwencji swojego postępowania, bo zakon zaraz ich potępi za to czołowo, lecz wzięliście ducha synostwa, pokazuje różnicę, niewolnik i syn, i to ten duch niewoli i duch dziecka Bożego. Żydów 3, 5 i 6. Żydów 3 rozdział, 5 i 6. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, na świadectwo tych rzeczy, o których miało się potem mówić. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Kontrast. Mojżesz był tak sługą w całym domu, ale Jezus nie jest sługą, niewolnikiem. Jezus jest jako Syn panuje nad swoim domem i my jesteśmy od Niego, od tego Jezusa. Czyli kontynuujemy to synostwo, a nie jesteśmy ciągiem dalszym Mojżesza jako sługi w całym domu, który był tylko obrazem, typem, tak? Jednakże on był sługą w całym domu swoim na świadectwo tych rzeczy, o których miało się potem mówić. Czyli znowu aluzja do typu, jako typ tych rzeczy, o których później miało się mówić. Oczywiście już nie kolejnych sług, tylko Jezusa, ale już nie jako sługi, tylko jako Syna w swoim domu. I my mówimy, że my jesteśmy też tym domem, samym Chrystusa. Galatów 5:1, czyli wracamy do naszego rozdziału z Galatów. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. To jarzmo niewoli to znowu zakon. Nie poddawajcie się w nakazy i zakazy zakonu. Bo jeżeli się poddacie, to skończycie tak samo jak Żydzi skończyli, czyli z niczym. Aha, z niczym, z potępieniem nawet, bo z niczym też byłoby neutralne chociaż, tak? Z niczym dobrym nie skończycie, nawet nie skończycie z niczym neutralnym. Skończycie z potępieniem ze strony zakonu, więc nie poddawajcie się tej niewoli, jaką Żydzi byli do tej pory pod zakonem, bo źle skończycie z potępieniem przez zakon, no bo inaczej być nie może. Niedoskonały człowiek nie da rady pod zakonem postępować tak, jak zakon od niego oczekuje. I jeszcze do tego dodajmy słowa apostoła z 1 Koryntów 6, 12. 1 Koryntów 6, 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Zobaczmy, jak Paweł mówi o swojej wolności. To nie znaczy, że on będzie teraz grzesznikiem wielkim, albo że zachęca innych do grzeszenia. Ale mówi, wszystko mi wolno. Ja nie mam żadnych nakazów, które by mi czegokolwiek zakazywały, ale co z tego, że mi wszystko wolne, ja się nie dam niczemu zniewolić. Czyli żeby nie, żeby musiał postępować tak, jak coś innego sobie życzy. Nie, tak jak ja wybieram, tak będę postępował, a wiadomo, dziecko Boże powinno tylko dokonywać dobrych wyborów. I jeszcze 10:23, też pierwszy Koryntów. 10:23. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, lecz nie wszystko buduje. Proste. Decyzja należy do wolnego dziecka Bożego. Ale ono jest wolne. Ono jest wolne. Według wersetu 25, tak, Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swoimi. Czyli według wersetu 25, przymierze zakonu Hagar nie tylko rodzi niewolę, czyli ci, którzy są spod tego przymierza, są wprowadzani w te nakazy, zakazy, ograniczenia zakonu, ale to jest ciekawe, że ono samo jest w niewoli. Tak? Gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Czyli wszystkie dzieci przymierza zakonu, Żydzi, są w takiej niewoli, a jednocześnie samo przymierze jest w niewoli. Niewola to, jak rozumiemy, co? Ograniczenia. Zatem samo przymierze zakonu jest ograniczone w działaniu. Samo jest w niewoli razem ze swymi dziećmi. Na czym polega ta niewola? Nie może nikogo uwolnić od grzechu. Nie może nikogo zbawić. Ograniczenie. Cóż to za przymierze zakonu? Jakaś instytucja, nauki, ofiary, różnego rodzaju tam nakazy i co z tego wynika? Nic. No to znaczy, że przymierze zakonu skrępowane, ograniczone, zniewolone, w niewoli jest. Ograniczone, nie może nikogo uwolnić od grzechu, nie może nikogo zbawić, jedynie pokaże ci grzech. Wykaże ci grzech, bo ci wykaże, że naruszasz jego zapisy, jego postanowienia. Natomiast przymierze Sary jest pod tym względem wolne. Nie ma żadnych ograniczeń w działaniu. Czyli może zrobić wszystko, łącznie z udzieleniem życia wiecznego. I to nawet na boskim poziomie. Dlatego w przymierze zakonu Bóg wybrał na przymierze zakonu niewolnicę. To nie przypadek, że ona była niewolnicą służącą, prawda? Bo i musiał być takie ktoś, żeby pokazywał ograniczenie, zniewolenie. Brak możliwości swobodnego działania. Brak osiągnięcia wszystkiego, co się chce osiągnąć. A przymierze Sary jest pokazane w wolnej kobiecie. Dotarliśmy do wersetu 26 i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zrobili w tym momencie przerwę, bo jak wiemy, obydwie części są poświęcone temu samemu tematowi i po przerwie będziemy kontynuować od wersetu 27, no do końca rozdziału. Mamy już, można powiedzieć, około połowy omówionego tego zagadnienia. I też jest dobry moment, żeby zrobić przerwę. Drugą połowę będziemy kontynuować po przerwie. Życzę z tej części błogosławieństwa wszystkim braciom i zapraszam po przerwie na ciąg dalszy.